W naszym studiu Paweł Wróblewski, szef wrocławskiego Sanepidu, a także prezes Izby Lekarskiej. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie prezesie, czy jesteśmy w centrum sezonu grypowego, czy apogeum dopiero przed nami?
Historia pokazuje, że raczej przed nami. Zazwyczaj przełom roku jest takim wyciszeniem. I tak też było w tej chwili, jeśli chodzi o grypę i COVID. Natomiast no, z pewnością te miesiące zimowe i przedwiośnie zrobi swoje. Zobaczymy, no w tej chwili mamy rzeczywiście mrozy, jest szansa, że to troszkę ograniczy nasze choroby. Paradoksalnie, bo raz, że nie kontaktujemy się aż z taką intensywnością, a dwa, że rzeczywiście takie warunki nie sprzyjają rozwojowi wirusów i bakterii w przestrzeni. Natomiast oczywiście trzeba teraz podyskutować, no, z czym mamy problem, no bo z grypą mamy problem o tyle, że zmienił się system rejestracji zachorowań. W tej chwili już lekarze nie zgłaszają tak zwanych grypopodobnych i gryp. Opieramy się głównie na wynikach badań testowych, te testy COMPO, które funkcjonują od jakiegoś czasu, które potrafią wskazać nam na bakterie, znaczy czy na wirusa, czy jest to grypa COVID, czy MRS, no są w użyciu, natomiast niestety statystyki są z tego powodu mocno zaburzone, w tym sensie, że trudno teraz porównać to do poprzednich lat. No, grypy mamy tak naprawdę kilkaset przypadków, no to jest niemożliwe, bo w takim okresie zazwyczaj to już były w tysiące się liczyło. Oczywiście COVID wychodzi na pierwsze miejsce, ale też musimy pamiętać, że od stresów pandemii zmienił się sposób zgłaszania COVID-ów. Tak naprawdę do inspekcji sanitarnej wpada informacja pochodząca z systemów teleinformatycznych lekarzy, no i ewentualnie jeszcze w niewielkim procencie też ze szpitali, czy od lekarzy poprzez tak zwane druki ZLK, czyli takie druki papierowe zgłoszeń. Więc no, szacujemy, że tego COVID-u pewnie z 5 albo i 10 razy więcej może być, ponieważ większość z nas idzie sobie do apteki, kupuje test i jak coś wyjdzie, to się chowa w domu. Albo i nie, jeżeli objawy nie są nasilone. Dlatego też no, bardzo trudna jest w tej chwili obserwacja, proste wnioskowanie ze statystyki. No, zwiększyła się tutaj hospitalizacja z powodu COVID-u i tak jak zawsze mówiłem, to jest dla nas największy problem, czyli ten taki doraźny, czy takie zachorowania nie sparaliżują naszego systemu opieki zdrowotnej. No, na razie takiego niebezpieczeństwa nie ma. No ale też pamiętajmy o tym, że jest to nowa choroba. Mhm. Jest coraz więcej doniesień o różnych późnych powikłaniach, o zupełnie innym mechanizmie działania wirusa. No są oczywiście nowe mutacje. Mamy szczepionkę na Krakena, ale mamy już mutację JN1. Więc to wszystko wymaga naprawdę wieloletnich, wieloośrodkowych obserwacji. No ja czytam oczywiście też informacje, można powiedzieć także przez autorytety medyczne, podawane w mediach. No i mam bardzo mieszane uczucia. No, nie chcę tutaj szafować nazwiskami, ale no niektórzy naprawdę jakby dzielą się przeciętnym obywatelem hiobowymi wieściami. Jakie to straszne powikłania, Alzheimer, a za 15 lat co będzie. Tego nic nie wie. Nikt nie wie tak naprawdę. Nie można posiłkować się w tej chwili tymi badaniami, które są, ponieważ to są na razie badania wycinkowe. Naprawdę do takiego ostatecznego wnioskowania potrzeba czasu. Stąd też, no mimo wszystko, z jednej strony propagandowo jest dobrze, żeby straszyć, bo wtedy może będziemy się częściej szczepić i chętniej, no i będziemy stosować te maseczki. Ale z drugiej strony ja cały czas mam w pamięci przypowieść o pasterzu i wilkach. No jak my się tak będziemy ciągle straszyć i jak nic z tego się nie będzie tak naprawdę dla przeciętnego obywatela działo i przyjdzie prawdziwe zagrożenie, to już nikt nikomu nie uwierzy.
A czy dziś powinniśmy się jeszcze zaszczepić? Czy to dobry moment na to?
To jest bardzo dobry moment. No, tym bardziej, że mamy nową szczepionkę i jest jej rzeczywiście stosunkowo dużo. Z tym, że no, tak jak mówię, tutaj akurat w przypadku COVID-u no, jest to jak z grypą. Te okresy jesienno-zimowe, wiosenne, no to są te okresy, które są po prostu największym zagrożeniem. No i to jakby odpowiedź od organizmu tam po tych 2-3 tygodniach jest, więc to i nawet do marca warto się szczepić. Natomiast no, po prostu no, trzeba się zaszczepić.
Na COVID-19 czy na grypę?
Na to i na to najlepiej. Tutaj nie ma żadnego wykluczenia, nawet można jednoczasowo. No z tym, że też oczywiście są grupy osób, które można powiedzieć powinny się bardziej zaszczepić niż inne. I to też o tym warto pamiętać, bo rzeczywiście jak ktoś jest młody, zdrowy i niespecjalnie w tej jakoś tam odczuwa tą potrzebę, no to nikt go nie będzie zmuszał. No pamiętajmy zawsze o tym mechanizmie szczepienia. To też bardzo dużo złego zrobiono w czasie pandemii, jakby łudząc ludzi, że szczepienie to panaceum na wszystko. Szczepienie to takie pasy bezpieczeństwa w samochodzie. jak walniemy w drzewo, no to i tak jest problem, nawet jeżeli mamy te pasy.
Możemy połamać żebra.
Także pamiętajmy o tym, że szczepienie to jest taka symulacja choroby, która jakby przygotowuje nas na prawdziwy atak czynnika chorobotwórczego. Natomiast oczywiście to, na ile dzięki szczepieniu się przygotujemy, zależy od wielu czynników, no przede wszystkim od osobniczych właściwości organizmu.
A dlaczego, panie prezesie, przyjmowanie preparatów osłabło? Jest tak małe zainteresowanie. Tak patrzyłam sobie na perspektywę tych szczepień w przeciągu roku. Ministerstwo w okolicach 10 stycznia informowało nas o 400 tysiącach zaszczepionych z aktualizowaną szczepionką przeciw COVID-19, gdzie w ubiegłym roku było 2-3 razy więcej w tym czasie.
No to jest raz oczywiście problem związany z pewnością z ruchami antyszczepionkowymi, a dwa, że przestajemy w sumie przez ten zalew tą informacją taką, prawda, covidową, przestajemy chyba trochę ufać tym informacjom, no bo skoro widzimy wokół siebie, że jakoś nic takiego się nie dzieje, nikt nie umiera, my też, jeżeli nawet się przeziębiliśmy, nie ma czasu zrobić sobie tego testu, a może nawet lepiej go nie robić, więc przechodzimy to przeziębienie tak jak w dawnymi czasy. No więc tutaj troszkę ta czujność słabnie. Mm-hmm. No i teraz jest pytanie, no czy to dobrze, czy źle, bo ja mimo wszystko uważam, że my nie unikniemy tak naprawdę nowych epidemii, nowych chorób, no bo to tak wygląda nasza cywilizacja. No i teraz pytanie, czy my mamy naprawdę roztrząsać się nad każdym i niestety, korzystając z tej olbrzymiej siły przeróżnych mediów, straszyć się, nie straszyć? No trudno powiedzieć. No, jest problem w tym, że informacje dramatyczne jakby no, zwiększają, można powiedzieć, klikalność. No i to jest trochę kłopot.
W całym kraju punkty szczepień mają ponad 90 tysięcy jeszcze wolnych terminów, jak się okazuje, na szczepienie przeciw COVID-19. Mówi się, zresztą pan doktor sam powiedział, że mamy do czynienia z nowym wariantem Krakenem. Co to właściwie jest? Jak on się objawia? Czy on różni się od tych wszystkich, z którymi mieliśmy na początku do czynienia?
Znaczy to cały czas jest to ten wariant Omikronu nam mutuje. Mm-hmm. Jak już wspomniałem, już jest następny wariant. No i tak będzie. To będzie takie dokładnie jak z grypą. Szczepionki
objawy
będziemy...
grypopochodne.
Tak, no tu jest ten plus, że rzeczywiście tu punktu chwytu, jak można by powiedzieć, jest to górne drogi oddechowe, więc to jednak nie jest, to nie są płuca, które jednak decydują o naszym życiu. Tutaj głównie objawy dotyczą właśnie tych obszarów, czyli jakieś tam chrypki, kaszle, kichania, katary. No a to z wywiadów, które zbieramy przy okazji rejestracji tych zachorowań, no nie, ja nie widzę jakichś specjalnie no, nietypowych objawów,
tak?
Nadzwyczajnych w porównaniu z innymi przeziębieniami. Natomiast problem jest oczywiście, co będzie dalej, bo cały czas jednak coraz więcej publikacji podaje, że jednak są te powikłania.
A jakie są powikłania? COVID, a szczególnie po Krakenie. Ja coraz częściej słyszę o płucach, zanikach pamięci.
To znaczy, no płuca, to te wirusy w ogóle mają rzeczywiście takie powinowactwo.
Totalna
akurat w przypadku...
degradacja płuc? Niszczenie?
Znaczy może, no nie, no w przypadku akurat tych mutacji to tego aż tak nie widać. Te poprzednie rzeczywiście to powodowały. Choć te i poprzednie też pandemie czy epidemie koronawirusów typu MERS, też gdzieś po roku te wszystkie zmiany się na szczęście wycofywały. Natomiast tutaj no coraz częściej się mówi właśnie o tych zaburzeniach pamięci, no to o tym long covidzie, czyli można powiedzieć tak. W ogóle o zaburzeniach odporności, które później powodują, że inne choroby dotykają. Panele objawów są bardzo różne, jakieś stawowe. Trzeba to po prostu w tej chwili jednak mimo wszystko bardziej szczegółowo poobserwować, bo też pytanie, czy to nie jest nasza sugestia trochę. O tym się mówi, to się wiąże po prostu akurat z tym naszym zachorowaniem COVID. Pytanie, czy to rzeczywiście prawda. To, czy jest to prawda, to dopiero wieloośrodkowe, wieloletnie analizy na podstawie odpowiednich metod statystycznych pokażą nam.
3 lata od pandemii COVID-19 w Polsce. Czego się nauczyliśmy, panie doktorze? Czy możemy wysnuć już takie wnioski?
Znaczy, myślę,
badamy
znaczy na pewno, znaczy, nauczyliśmy się z pewnością pewnych zachowań. Znaczy, ja myślę też, że przede wszystkim ta pandemia pokazała nam pewne patologie, z którymi trzeba sobie poradzić. No, przede wszystkim zarządzanie informacją. No, uważam, że naprawdę, zresztą to widzimy teraz w polityce, to jest naprawdę patologia coraz poważniejsza i chyba cywilizacyjnie no, jest to rzeczywiście dla nas największe wyzwanie, bo po prostu musimy się po pierwsze nauczyć rozróżniać fejkowych informacji od prawdziwych.
A to
po
nie
drugie,
jest łatwe,
bardzo,
panie
to jest bardzo trudne. Po drugie, no tutaj no, cały czas będę mimo wszystko szedł w kierunku etyki zawodów, w tym dziennikarzy. No po prostu niestety tutaj trzeba troszkę zacząć myśleć społecznie. To już nie tylko trzeba myśleć nad tym, jak większą oglądalność sobie zapewnić, ale raczej jakie będą odległe konsekwencje tego, co robimy i tej polityki informacyjnej. Także na pewno to jest bardzo duże wyzwanie. Oczywiście świadomość postępowania w przypadku chorób infekcyjnych też wzrosła, bo jednak mimo wszystko oszczędzamy się, już wiemy, że tam szali trzeba założyć. No, te maseczki czasami widzę też gdzieś tam w urzędach.
Dezynfekatory pozostają,
pozostały. Także jednak ta, na pewno chyba ten poziom higieny po pandemii wzrósł. Natomiast no, zobaczymy, co się będzie działo dalej, bo akurat w naszym kraju, ale też i w innych, no, mamy naprawdę obraz no, demolowania dotychczasowego sposobu życia, funkcjonowania. To, co się obserwuje w polityce, w prawie, no, to jest tak naprawdę pokłosie tego też, co mieliśmy możliwość przećwiczyć w czasie pandemii.
Zmiany na ten rok szykuje nowy rząd. Donald Tusk zapowiada prawdziwy przewrót w ochronie zdrowia. Jak pan patrzy na tą rewolucję, bo na ten moment tak można by było to nazwać, i zapowiedzi pani minister Leszczyny, to co pan sobie myśli jako prezes Izby Lekarskiej?
Ja jestem przeciwnikiem rewolucji z natury, szczególnie w ochronie zdrowia, więc raczej odbieram to takie pochygiwanie polityczne. No a gabinet pani minister
będą
patrzy...
Będą tylko zapowiedzi? Tylko?
Znaczy zobaczymy, na razie to wszystko zależy od konkretów. No bo ja na razie żadnych konkretów, które mogłyby cokolwiek zmienić.
Na razie mamy
zmienić.
In vitro.
Tak, no to jest...
Zapowiedź,
to są,
że Ella One, pigułka...
Tak, to jest po prostu kluczowe dla nas. Kluczowe dla naszego zdrowia.
Z światopoglądem. No.
Ja niestety na razie obserwuję z niepokojem raczej rozgrywkę polityczną we wszystkich, na wszystkich szczeblach. No wiadomo, że tam jakieś odgłosy dochodzą, więc raczej głównym zadaniem obecnych ministrów to jest wyczyścić, prawda, z poprzedników. Natomiast nie widzę tu specjalnie w żadnej dziedzinie związanej z polityką jakichś tam pomysłów na coś nowego. Zresztą myślę, że możemy wiedzieć, co się możemy po rządzie Tuska spodziewać, bo mieliśmy już taki rząd. Mówiło się o złośliwie, o ciepłej wodzie w kranach, ale muszę przyznać, że ja wolę takie raczej działania niż rewolucje, które mieliśmy okazję obserwować choćby w czasie poprzedniej ekipy w systemie sprawiedliwości. Ta rewolucja to spowodowała tylko jeszcze wielki bajzel. Najgorsze jest to, że na tym bałaganie korzysta następna ekipa, która zamiast mimo wszystko pokazać obywatelom, że prawo się liczy, no pokazuje, że w zasadzie to prawo jest po to, żeby załatwiać sprawy polityczne. Na gabinet pani minister Leszczyny patrzę z nadzieją, ponieważ to są nowi ludzie, więc się nie skompromitowali jeszcze. Wiceministrowie rzeczywiście widać, że mają doświadczenie w zarządzaniu szpitalami. Nie są to osoby jakieś przypadkowe. No, największe pretensje można mieć do pani minister, która raczej na żadnych ze swoich funkcji rozjechała się lekko ze swoim wykształceniem. Ale tutaj naprawdę trzeba pamiętać o tym, że do zarządzania takimi instytucjami naprawdę nie potrzeba być akurat fachowcem w danej konkretnej dziedzinie. Tutaj zupełnie inne cechy charakterologiczne są potrzebne. I mam nadzieję, że pani minister je ma i po prostu będzie potrafiła wyciągnąć to, co najlepsze ze swoich zastępców, a potem wykorzystując swoją siłę polityczną wprowadzić to w życie, bo to pamiętajmy jest najważniejsze dla ministra. Minister musi mieć odpowiednią pozycję polityczną w partii. Jeśli chodzi o służbę zdrowia, to mieliśmy do tej pory w zasadzie to, no Władysław Sidorowicz był mocny, ale to były jeszcze początki. Zbigniew Religa był mocny politycznie, nie zdążył wielu rzeczy zrobić, dużo tak, naprawdę dobrych pomysłów miał. No najgorzej było z panią minister naszą, która była równocześnie premierem.
Kopacz.
O, panią minister Kopacz, która miała bardzo silną pozycję polityczną, ale wolała postawić na swoją karierę polityczną niż na ochronę zdrowia. No mimo wszystko najgorszym ministrem był ostatni minister, pan minister Niedzielski, który też miał o dziwo silną pozycję polityczną, ale tylko że się nie znał. Tylko że się nie znał. Nie, no to akurat tu pani minister się nie zdążyła niczym specjalnie wykazać, ponieważ po prostu nie zdążyła. Także no, czas pokaże, co się będzie działo. Na razie, no, tak jak już wspominałem, to mnie niepokoi, bo kluczem są personalia, więc no, jak tak będziemy się wszyscy wyrzucać, to potem naprawdę nikt nie będzie chciał pracować w tym systemie. No i zobaczymy. No, naprawdę zmian trzeba zupełnie innych niż się o nich mówi.
A ta zmiana z przesunięciem środków z telewizji publicznej na onkologię?
Każde pieniądze oczywiście są w służbie zdrowia potrzebne. Ważne jest, żeby dobrze wykorzystać, bo jak na razie to te środki, których naprawdę dużo poszły na podwyżki. No, a to nie jest naprawdę sposób na poprawę sytuacji w ochronie zdrowia. Tutaj może moi koledzy mnie przekną, ale no, historia pokazuje, że wdawanie większej ilości pieniędzy ludziom, to nie wszystko. Są jeszcze zupełnie inne, niezwykle istotne kwestie, choćby otoczenie prawne na przykład, które decydują o tym, czy dana dziedzina funkcjonuje prawidłowo. Także to są medialne oczywiście historie. No zobaczymy, jak to onkologia każde pieniądze chętnie przyjmie. Pytanie tylko, czy system jest tak zorganizowany, żeby je efektywnie wydać.
A jaką receptę ma Paweł Wróblewski, prezes Izby Lekarskiej na uzdrowienie, ochronę zdrowia w Polsce?
No niestety po tych wszystkich latach to nie ma prostej recepty. Z pewnością trzeba zacząć od kwestii prawnych. No lekarz nie może się bać wykonywać swojego zawodu, ani pielęgniarka oczywiście również, bo to już sięga do takich kwestii.
No mówiło się, że klauzula sumienia może by zostać ściągnięta.
No to jest znowu niestety głupota, która tylko dzieli środowisko, bo wiadomo, że w każdym środowisku są też osoby skrajne, tak. Więc na pewno, i one są widoczne najczęściej. No i te systemy obecne nastawione na informację sensacyjną, medialną powodują, że ludzie porządni się chowają, a ci, którzy nie boją się niczego, są widoczni. Więc tego się obawiam. Natomiast jeśli chodzi o system opieki zdrowotnej, trzeba naprawdę gruntownie wszystko przebudować. Sposób finansowania, sposób organizacji. Trzeba się przede wszystkim zdecydować na jakiś jeden model. No nie może być tak, że likwidujemy szpitale, następna ekipa chce je budować, jedni chcą rozdzielać system opieki ambulatoryjnej od szpitali, inni chcą łączyć. Trzeba wreszcie po prostu wsiąść i stworzyć spójny model, który się będzie konsekwentnie przez wiele lat prowadzać.
Był pan marszałkiem województwa Dolnośląskiego. Patrzę na budżet rekordowy, historyczny naszego województwa na ochronę zdrowia. Budowa szpitala onkologicznego to jeden z priorytetów zapisanych właśnie w tym budżecie. Jest ona konieczna? Mówi pan o tej budowie, likwidacji.
Cały czas stoję na stanowisku, że no, ta linia jest jedynie słuszna, czyli budujemy nowe obiekty, nowoczesne, i wsadzamy w nie zespoły likwidowanych starych obiektów. Oczywiście tu można dyskutować, no bo tak jak już wspomniałem, akurat lokalizacja tego szpitala onkologicznego jest fatalna według mnie i nieefektywna, ale to już prace są tak mocno zaawansowane, że myślę, że nie ma co już tam dywagować, cofać się. Rzeczywiście trzeba pomyśleć ewentualnie, no później choćby o szpitalu no 40-lecia, który jest naprawdę już technologicznie praktycznie ruiną. Więc w tym kierunku trzeba na pewno pójść. Ja oczywiście zazdroszczę tego budżetu, bo jak ja zostawałem marszałkiem, to budżet wynosił około 300 milionów złotych, a długi szpitali 700, w związku z powyższym na drugi dzień komornik siadł na konto. Przy tym budżecie rzeczywiście można bardzo dużo zrobić. Ja szczerze mówiąc, to raczej dobrze oceniam działalność naszych zarządów, no mimo, że jest coraz gorzej politycznie, no bo no z całym szacunkiem to, co się w tej chwili dzieje w tym sejmiku, to odwoływania tego przewodniczącego, tam teraz tego wiceprzewodniczącego, no to jest czysta polityka, która nie powinna schodzić tak nisko do samorządów. Mhm. No a tutaj już możemy tylko sobie popłakać, bo wszystko wskazuje na to, że będzie tylko gorzej.
Czy sanepid ma więcej pracy w trakcie ferii zimowych, czy oddycha lżej?
Tu się nigdy lżej nie oddycha, jeśli chodzi o tak, no to też ta instytucja wymaga reform, no bo rzeczywiście akurat sanepid wrocławski to jest dramat, bo to jest olbrzymi obszar działań, bo to jest i Wrocław, i powiat wrocławski. I tu trzeba by naprawdę wielokrotnie zwiększyć zarówno liczbę pracowników, jak i miejsc pracy, żeby działać efektywnie tak, jakbyśmy chcieli. Natomiast oczywiście pracy jest zawsze bardzo dużo, bo niestety Wrocław, no, niestety dla sanepidu i powiat wrocławski to bardzo dynamicznie rozwijające się miejsca. Jest tutaj coraz więcej nowych obiektów, coraz więcej nowych działalności. Nad tym wszystkim musimy czuwać. Ale nowy rok rozpoczynamy radośnie, bo udało nam się zakończyć inwestycje z końcem roku w nasz budynek i wreszcie nie ma się czego wstydzić. I kontrolując toalety, nie musimy świecić oczami, że nasze nie spełniają norm budowlanych.
To na koniec, panie doktorze, jak nie złapać infekcji jeszcze w tym sezonie?
Nic się nie zmieniło. Maseczki, izolacja, jeżeli jesteśmy chorzy, unikanie miejsc w takich, gdzie jest dużo ludzi, jeżeli jesteśmy chorzy. No i tu apeluję szczególnie do osób z grup ryzyka, naprawdę szczepmy się. To szczepienie, no nie chciałem powiedzieć, że nie boli, no ale to niektórych boli. Akurat ta najnowsza szczepionka to szczepionka białkowa, więc jest to je trochę więcej. Natomiast no, tych wszystkich antyszczepionkowców, którzy się bawią rekombinacji genetycznych, można pocieszyć, że to już jest gotowe białko, a nie, że jakieś tam mRNA, które nas tu zmutuje. Więc podchodźmy do tego naprawdę racjonalnie, szczepmy się, szczególnie w tych sytuacjach, gdzie mamy tą odporność trochę obniżoną. I cieszmy się życiem przede wszystkim, bo życie to naprawdę nie tylko walka z wirusami.
Paweł Wróblewski, szef wrocławskiego sanepidu, prezes Izby Lekarskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.